Chciałbym, żebyśmy tak szczęśliwi w naszym Bogu mogli sobie omówić troszeczkę ze słowa z Księgi Mojżeszowej 4, 13 rozdział 14. Myśmy się zastanawiając nad tymi rozdziałami, tak samo mogli sobie rozważać nasze dzisiejsze pielgrzymowanie, naszą dzisiejszą wędrówkę, nasze wyjście i nasze życie chrześcijańskie. Abyśmy mogli coś zobaczyć, chciałbym, żebyśmy takim jakby mottem tego wyjścia, aby było coś takiego, że Izrael w dużej części miał problem, dlatego że bardzo mocno w jego sercu tkwiła pamięć o Egipcie. Chociaż otrzymali tam wiele razów, pamiętali, że mieli tam powiedzmy zabezpieczone życie, że mieli tam ostatecznie co jeść i co pić, i mieli bardzo mocno w pamięci właśnie to, co pozostawili za sobą, i to był ich problem, który przeszkodził im być posłusznym Bogu. I chciałbym, żebyśmy rozważając to pamiętali, że i dzisiaj człowiek, który wychodzi do Boga, musi zapomnieć o tym, co za nim, a patrzeć na to, co przed nim. Wtedy jest wolny. Inaczej można powiedzieć, że człowiek, który będzie pamiętał zawsze, że może jeszcze wrócić do jakiegoś tam miejsca, z którego wyszedł, ten człowiek zawsze będzie stwarzał sobie tą możliwość. To powiedzmy tak jak w małżeństwie. Wystarczy, że raz powiedzmy jeden członek tego małżeństwa odejdzie i pójdzie do rodziców, żeby już następny raz był wiele łatwiejszy. Ale już sam początek, kiedy on stwarza sobie taką możliwość, że może pozostawić drugiego współmałżonka i pójść sobie, już mu daje możliwość, że kiedyś to może uczynić. Człowiek, który jakby zostawia sobie możliwość powrotu do świata, zostawia sobie ewentualność, że kiedyś to uczyni. I kiedyś w jakiejś słabości, w jakiejś trwodze może zrobić ten nieopatrzny krok i zginąć. Tak samo my musimy pamiętać, że my wychodząc do Jezusa Chrystusa, musieliśmy się zdecydować. Zdecydować się na to, żeby już nie stwarzać sobie możliwości powrotu. Jak już wyjść i opuścić to miejsce, to wyjść i ruszyć do przodu. I być gotowymi uczynić wszystko, co chce uczynić z nami Bóg. I to jest takie Boże zabezpieczenie dla człowieka, który wychodzi w pielgrzymkę, chrześcijanina. Musimy o tym pamiętać, że musimy umrzeć już dla tego świata. Nie zostawić sobie na cząstki takiego czegoś, że jeszcze mogę się jakoś dopasować do tego świata. Jeżeli będziemy chcieli się dopasować do tego świata, zginiemy. Ale jeżeli umrzemy dla tego świata, to żyć będziemy. I to jest coś takiego. Wyszedłem do Jezusa i nie wrócę już. Bo jeżeli bym wrócił, to już nigdy nie wrócę do Jezusa. Czytajmy teraz jakby w tym kontekście właśnie te rozdziały, kiedy Izrael wyszedł z Egiptu i te doświadczenia, jakie przeżywał. 13 rozdział i 14, 4 Mojżeszowa. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: wypraw mężów, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej, którą daję synom izraelskim. Wyprawcie po jednym mężu z każdego plemienia, ich ojców wszystkich, którzy są wśród nich wodzami. Możesz wyprawił z pustyni Paran zgodnie z rozkazem Pana. Wszyscy ci mężowie byli naczelnikami wśród synów izraelskich. A takie są ich imiona: z plemienia Rubena Szamuła, syn Zakura, z plemienia Symeona Szafat, syn Choriego, z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego, z plemienia Isachara Igal, syn Józefa, z plemienia Efraima Hoszea, syn Nuna, z plemienia Beniamina Palti, syn Rafua, z plemienia Zebulona Gadiel, syn Sodiego, z plemienia Józefa, z plemienia Manasesa Gadi, syn Susiego, z plemienia Dana Ammiel, syn Gemaliego, z plemienia Asera Setur, syn Michaela, z plemienia Naftaliego Nachbi, syn Fafsiego, z plemienia Gada Geuel, syn Machiego. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hoszeel, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kananejskiej i rzekł do nich: idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie, jaka jest ta ziemia i czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny czy słaby, czy jest nieliczny czy liczny. I jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra czy zła. I jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska czy warownie. I jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa. Czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni. Zabierzcie też z sobą coś z płodów ziemi, a był to czas dojrzewania winogron. I poszli, zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Poszli przez Negeb i przybyli do Hebronu, gdzie mieszkali Achiman, Szeszaj i Talmaj, potomkowie Anaka. A Hebron został zbudowany na 7 lat przez Soan w Egipcie. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron, nieśli ją we dwóch na drążku, nabrali także nieco jabłek, granatu i fig. Miejsce to zostało nazwane doliną Eszkol ze względu na kiść winogron, którą synowie izraelscy tam ucięli. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach i przyszli do Mojżesza i do Aarona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś, ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, to są jej płody, a oto są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie, widzieliśmy także tam potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi, Negeb, Chetyjczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc: gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przyszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a przystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefuniego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich, i Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud, i powiedzą mieszkańcom tej ziemi. Oni też już usłyszeli, że Ty, Panie, jesteś spośród tego ludu, że oko w oko im się ukazujesz, Ty, Panie, i że Twój lud obłok, że Twój obłok stoi nad nimi, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić: ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc: Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś ludowi temu od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Ale jak żyję i jak pełna jest cała ziemia chwały Pana, żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już dziesięciokrotnie wystawiali mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny, całkowicie wyprowadzę do tej ziemi, do której poszedł i jego potomstwo ją posiądzie. A ponieważ Amalekici i Kananejczycy mieszkają w dolinie, zawróćcie jutro i wyruszcie na pustynię w kierunku Morza Czerwonego. I przemówił Pan do Mojżesza i do Aarona tymi słowy. Jak długo jeszcze będzie ten zły zbór szemrać przeciwko mnie? Słyszałem bowiem szemranie synów izraelskich, z jakim występują przeciwko mnie. Powiedz im więc, jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie od 20 roku życia wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie, nie wejdziecie do ziemi, której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba syna Jefunego i Jozuego syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Wasze trupy zaś legną na tej pustyni, lecz i synowie wasi będą koczowali na pustyni przez 40 lat i poniosą karę za waszą niewierność, aż zniszczą wasze trupy na pustyni. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Ja Pan powiedziałem tak i tak postąpił z całym tym złym zborem, który zmówił się przeciwko mnie na tej pustyni, wyginął i tu pomrął. Ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie rozpuszczając złą wieść o ziemi, sprawili, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozue syn Nuna i Kaleb syn Jefunnego pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. A gdy Mojżesz powiedział te słowa wszystkim synom izraelskim, lud bardzo się zasmucił i wstali wcześnie rano i chcieli wyruszyć na szczyt góry, mówiąc, teraz gotowiśmy pójść na to miejsce, o którym mówił Pan, myśmy bowiem zgrzeszyli. Lecz Mojżesz rzekł, dlaczego chcecie przekroczyć rozkaz Pana? To się nie uda. I nie wyruszajcie tam, gdyż nie ma Pana wśród was, abyście nie zostali pobici przez waszych nieprzyjaciół. Gdyż Amalekici i Kananejczycy są tam przed wami i padniecie od miecza, ponieważ odwróciliście się od Pana i Pan nie będzie z wami. Oni jednak uparli się, aby wejść na szczyt góry, ale skrzynia przymierza Pana i Mojżesz nie oddalili się z obozu. Amalekici zaś i Kananejczycy mieszkający w tych górach zeszli w dół, pobili ich i przepędzili aż do Chormy. Czytaliśmy taki moment w życiu Izraela, ale jak czytałem, na pewno żeście sobie uzmysławiali w czasie czytania, jak ono jest, można powiedzieć, takie podobne naszemu dzisiejszemu pielgrzymowaniu. Jak bardzo jest ono podobne dzisiejszym czasom, dzisiejszemu wyjściu z grzechów, z nieprawości, z tego świata. Jak bardzo jest podobne, że kiedy wychodzimy z tego świata pełni radości i ochoty w chodzeniu z Bogiem, to jest to duch zabezpieczający nas. Jeżeli wychodzimy w duchu szemrania i narzekania, jak ciężko być chrześcijaninem, jak ciężko jest czynić coś z tym Bogiem, to później widzisz, jak jesteś słaby, jak trudno ci pokonywać pewne przeszkody, jak jesteś gotowy raczej ustąpić temu światu, niż zdecydowanie wypełniać wolę swego Boga. Zobaczmy, że wyszło 12 mężów. Wyszli ci naczelnicy plemion, można powiedzieć, którzy byli tymi najodważniejszymi z tych plemion, aby wyszli i zbadali ziemię. Nie byli tam posłani jacyś najgorsi, najbardziej słabi, najbardziej sponiewierani. Byli posłani ci najmocniejsi. I widzimy, że tylko dwóch z nich było gotowych słuchać nadal Pana. 10, kiedy powróciło, narzekało. I teraz możesz zobaczyć siebie, Chciałbym, żebyśmy zaobserwowali to, czy kiedy mówisz do innego wierzącego człowieka, czy narzekasz na chodzenie z Panem, czy raczej mówisz, że wspaniale jest być z tym Bogiem, że ten Bóg jest cudowny, ponieważ On cię zabezpieczył we wszystko w Jezusie Chrystusie. Czy narzekasz i szemrzesz, że to chrześcijaństwo jest tak ciężkie, bo tyle razy musisz robić coś, co jest przeciwko naturze tego świata, że musisz czynić coś, co z czego ten świat szydzi, że musisz coś czynić, co właściwie wolałbyś nie czynić. Widzimy, że tych 10 mężów zginęło. Oni byli pierwszymi, którzy ponieśli konsekwencje za to, co wnieśli do swojego zboru, do tego zgromadzenia, w którym byli. W tym zborze zasiali zwątpienie. Oni im mówili, że tam jest wielki, potężny lud, że tam są warowne zamki, nie do zdobycia, że oni są mali jak szarańcza w porównaniu do tego ludu, który tam jest. Popatrzmy, garstka wierzących dzisiaj na ziemi. Jak wielki jest lud, który nie idzie z Panem. Czy chcesz szemrać i mówić, czy tak mało ludzi może naprawdę być zwycięzcami? Czy chcesz patrzeć na to, czy to 2 czy 3 idzie i mvić, o, gdyby nas szło na przykład 1000, to wtedy bylibyśmy mocniejsi, 2000, o, i wtedy bylibyśmy jeszcze mocniejsi, 100 000. Czy patrzysz na Pana, który jest potężny i wielki, dla którego wszyscy ludzie są jak kropla w wiaderku? Kogo widzisz? Jozue i Kaleb widzieli Boga. A oni widzieli kogo? Widzieli ten świat, który został odrzucony przez Boga. Oni powiedzieli, Kaleb i Jozue powiedzieli, nie bójcie się, przecież osłona, którą kiedyś byli otaczani ci ludzie na tej ziemi, została od nich odjęta. Bóg powiedział, że kiedy przyjdzie czas dla tego ludu mieszkającego w ziemi kananejskiej, to wtedy wyprawi Izraela do tej ziemi. Kiedy się dopełni to wszystko, co ma się stać w tej ziemi, wtedy Izrael wyjdzie, aby ją posiąść. I oni widzieli, że ta osłona została zdjęta, że ten lud jest przegranym, ponieważ idąc z Bogiem, oni są zwycięzcami. Chciałbym, żeby tak Bóg chce, tak wspaniale właśnie, żebyśmy byli tego ochotnego ducha, żebyśmy nie byli ludem szemrzącym. I co jest potrzebne, tak jak zobaczmy, potrzebne jest właśnie to, nie patrzę, co za mną. Tak piękne są słowa Pawła. Paweł, zrozumiawszy te słowa, mówił, już nie patrzę za tym, co za mną jest, ale patrzę na tego, co jest przede mną. Patrzę na to, co przede mną jest. Ponieważ patrzenie wstecz to jest prawda. I Jeremiasz o tym pisze, jest naprawdę trucizną dla człowieka. Kiedy człowiek tylko się ogląda wstecz i wstecz i wstecz i stale coś widzi wstecz za sobą i się troszczy i się jakby boryka z tym, co było kiedyś, a nie patrzy na to, co dzisiaj. I tak ważne jest, abyśmy byli takim ludem zdecydowanym. Poszedłem i nie myślę nawet, żeby wracać. Będę słuchał mego Boga, ponieważ chcę być z Nim na zawsze. Nie będę rozważał to, czy mi się opłaca już pójść przeciwko temu światu. I bardzo, bardzo pomocne jest w tym pielgrzymowaniu zrozumienie to, że kiedy wychodzimy przeciwko temu światu, to potencjalnie wychodzimy do naszych braci i sióstr, którzy są w tym świecie. Nie możemy w tym momencie rozsądzić, kto jest naszym bratem i siostrą w tym świecie, a więc musimy podejść, że wszyscy są naszymi braćmi i siostrami w Jezusie Chrystusie. Mówię, kiedy wychodzimy pogubione te dzieci Boże, a więc ci, którzy są naprawdę naszymi braćmi i siostrami, ci będą nas słyszeć i do nich dotrze poselstwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Ci, którzy nie są naszymi braćmi i siostrami, ci nie będą nas słyszeć. Nie usłyszą naszego głosu zawołania do Pana. Ale my nie mamy się już bać tego świata. Dlaczego? Dlatego, że ten świat, a naszym Panem jest Bóg. My mamy pójść i zwyciężyć, aby co się stało? Aby zostały osiągnięte te Boże cele. Aby ci, którzy mają usłyszeć Ewangelię ku zbawieniu, usłyszeli ją. I aby mogli wyjść z tego świata. Bardzo tak ważne jest dla nas, abyśmy mieli tego ducha zdecydowanego pójścia za Bogiem. Jakby nie próbowali rozważać każdego dnia, czy mi się opłaca. To jest coś takiego, czy opłaca ci się, powiedzmy, robić coś. Powiedzmy, co możesz zyskać, kiedy coś zrobisz dla tego świata. Co ci ten świat może dać w zamian? Może ci dać, powiedzmy, pieniądze. Może ci dać ładne ubranie. może Ci dać dobre jedzenie, jakiś dobry trunek, może Ci dać znajomości. Co jeszcze może Ci dać ten świat? Ale przy końcu tego wszystkiego jest śmierć. A kiedy przychodzisz do Boga, co otrzymujesz od Boga? To, co jest wieczne w Jezusie Chrystusie. I człowiek, który zobaczy Jezusa prawdziwie, kim On jest, ten nie będzie patrzył już na świat. Nie będzie rozważał, czy mu się opłaca, ponieważ pójdzie za Panem, bo wie, że ci, którzy są tego szemrzącego ducha, poginęli. Czy jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdziale, abyśmy nie szemrali tak, jak oni szemrali. Abyśmy z tego doświadczenia wynieśli dobrą lekcję dla nas. My musimy pobiec za Panem. Ja tak podziwiam Boga za to, jak nas uczy swoim słowem. Naprawdę podziwiam Boga, ponieważ widzę, jak Bóg wspaniale nas przygotowuje do tego, żebyśmy chodzili z Nim każdego dnia, abyśmy byli szczęśliwi i byli wsłuchani w to, co On do nas mówi. Abyśmy wychodząc wiedzieli, że kiedy Bóg nas pośle przeciwko jakiemuś miejscu, to kiedy tam pójdziemy, jesteśmy zwycięzcami. Choćby na początku nawet wyglądało to, powiedzmy, niedobrze. Choćby wyglądało to wśród cierpień, ale idziemy jako zwycięzcy. Niepokonani. Apostoł Paweł mówił, że wyglądałoby, że pokonani, ale niepokonani. Wydawałoby się, że leżący, ale stale powstający, aby iść i naśladować swego Pana. Wydawałoby się, że jest źle, ale my jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. To temu światu by się wydawało, że to jest złe. Temu światu by się wydawało, że nie warto się narażać na śmiech, na drwinę. Temu światu by się to wydawało, ale Ty wiesz, że to nie ma znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że należysz do Boga. I że w Jezusie Chrystusie umarłeś dla tego świata, aby żyć dla Boga. Niech każdym z nas będzie właśnie takie nastawienie. My musimy mieć takie nastawienie, jeżeli chcemy być z Bogiem. Musimy mieć takie nastawienie, bo inaczej, gdy okaże nam się wielkość tego, który przeciwko nam występuje, to zrezygnujesz, bo już nie warto tam iść, bo tam jest porażka. Zobaczmy, ile chwały diabeł zbiera dzisiaj na tej ziemi. Ilu ludzi mówi, jak obrywa od diabła, a jak mało ludzi mówi, ile zwycięstw otrzymuje w Jezusie Chrystusie. Ile razy już zwyciężyli w Jezusie Chrystusie. I ja wam powiem, co się dzieje, że to jest prawda, co jest w Amosie napisane. Ja tak, i dzisiaj tak mi rano jeszcze Bóg dał poznać to, że będzie głód słowa już jest dzisiaj. I kiedy mówisz prawdę Ewangelii, widzisz, jak się ludzie cieszą. Dzisiaj, ci, którzy słuchają kazania, dzisiaj się już cieszą, że mogli usłyszeć słowo prawdy. Chociaż żyją pośród wielu kazań, pośród wielu słów. Słowo prawdy to jest coś pięknego, ponieważ tu pokazuje, że tu nie ma możliwości na grzesznego człowieka. Tu nie ma możliwości dla człowieka, który będzie chodził dwiema drogami. Dlatego słowo prawdy jest tak prawdziwe, bo ono pokazuje tylko jeden kierunek do przodu. Nigdy się nie cofaj. Bo kiedy się będziesz cofał, to później to cofanie może ci przeszkadzać. Ale kiedy będziesz szedł za Bogiem, to choćbyś się potknął, to kiedy wstaniesz, to już nie pamiętaj, żeś się potknął. I nie wypominaj sobie stale, żeś się potknął, tylko ciesz się, że wstałeś. Diabeł będzie mówił, potknąłeś się, a Ty wiesz, że wstałeś. Dlatego wspaniały jest Pan, bo daje nam postać z wielu upadków. I nie wypomina nam, żeśmy upadli, lecz daje nam możliwość, abyśmy się cieszyli, że wstaliśmy. Ja wspaniały jest Duch Boży, który rozradowuje serca ludu Jego. Straszny jest duch, kiedy jest to duch takiego szamotania się. Szamotanie jest wtedy, kiedy jeszcze nie zdecydowałeś się pójść za Jezusem. Ale kiedy się zdecydowałeś, to wszystko staje się momentalnie proste, jasne, przejrzyste. Dlaczego? Bo już nie ma dwóch myśli, nie ma dwóch kierunków, nie ma dwóch dróg. Staje się jedna droga, jedna myśl i jedno słowo. Jeden duch cię zaczyna prowadzić. Duch zwycięski. I zaczynasz pokonywać. To jest coś tak pięknego, że człowiek, który wychodzi do tego, jest kimś wspaniałym. Bo jest zwycięzcą. I dlatego Jezus w objawieniu mówi, zwycięzca dziedziczą to wszystko. I Bóg chce nam dzisiaj dodać otuchy, abyśmy już się nie oglądali na Egipt, na miasta, z których wyszliśmy, na rzeczy, z które opuściliśmy, abyśmy pełni miłości do Boga i do bliźniego cieszyli się i zwyciężali. Zwyciężali do końca naszych dni. Nawet nie próbowali sobie myśleć, że przegramy, ponieważ my mamy mieć nastawienie zwycięskie. przemagać te wszystkie rzeczy, które są przeciwko. Założyłem, to jest piękne. Ja po prostu doznawałem pewnego doświadczenia od Boga i właśnie jak byliśmy ostatnio u Stasia i mogłem się modlić o to, żeby Bóg usunął problemy wszystkich nas, prawda? Modliłem się o problem każdego z nas i Bóg właśnie wtedy też usunął ten mój problem. Ja dziękuję Bogu za to, że Bóg jest Bogiem, który jest konsekwentny. Jeżeli my naprawdę przychodzimy, aby Go prosić, to Bóg usuwa to, co jest przeszkodą. Kiedy naprawdę widzimy, że chcemy czynić dobrze, ale przygniata nas coś, z czym nie możemy sobie, nie potrafimy poradzić, Bóg stwarza możliwość, abyśmy rzucili to z siebie. Inaczej można powiedzieć, że Bóg nawet bierze to z nas. I pokazuje nam, że wcale Bogu nie zależy na tym, abyśmy byli ludem szemrzącym, troszczącym się, ludem narzekającym. A właśnie to jest problem. Problemem jest to, kiedy przypominasz sobie stare rzeczy. I te stare rzeczy gniotą cię, nie pozwalają ci zacząć czynić nowego, zupełnie czegoś nowego. Duch, którym wychodzimy do Boga, jest duch zwycięski, duch ochotny, duch szczęśliwy, radosny, pełen miłości, nieobłudny, pełen odwagi, pełen zachęty, pełen wspomagania, zgromadzenia właśnie ku temu służy, abyśmy się nawzajem posilali i abyśmy dodawali sobie otuchy w tym zwycięstwie. I teraz można było powiedzieć, nie chcę przyrównywać to, że moglibyśmy być Kalebem lub Jozue. Lepiej, żebyśmy byli Jezusem Chrystusem. Pełnią Jezusa Chrystusa. Pełnią tego, który jest naszym Panem. Abyśmy jako Jego ciało posilali się wzajemnie miłością, dodawali sobie otuchy, abyśmy się posilali. To jest coś pięknego właśnie, móc mieć takiego ducha, w którym chcesz dotrzeć do całego wnętrza tego brata czy siostry, którzy nie mogą sobie poradzić. I chcesz dotrzeć do tego punktu, w którym oni sobie nie mogą poradzić. I chcesz pomóc im wyjść. Nie jest dla ciebie to obojętne, co się dzieje z bratem czy siostrą, lecz dla ciebie jest ważne, co się z nimi dzieje, aby im pomóc. Jozue i Kaleb byli szczęśliwi, że mogą pomóc temu ludowi. Głosili im prawdę, mówiąc im, nie bójcie się, Bóg jest z nami. Jeżeli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Czytamy w Biblii. Słowo Boże jest tak piękne, ponieważ wyraźnie mówi, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Jesteśmy ludem nabytym, świętym, kapłaństwem, królewskim rodem, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał do swojej armii i abyśmy się już nie bali świata. Musimy być wolni zupełnie. Człowiek, który nie jest jeszcze wolny, ten ma problem sam z sobą, ale człowiek, który już jest wolny, przestaje mieć problem. Już sam dla siebie nie jest problemem. Jego problemem jest tylko to, jak wypełniać wolę Bożą. Szukać jej i być gotowym pójść przeciwko wszystkiemu, co nawet by się wydawało wielkie i nie do przebycia dla ciała. Ale w duchu widzieć potęgę naszego Boga i podziwiać Go każdego dnia. Widzimy, że kiedy oni poszli, to przemierzyli tą ziemię i kiedy wrócili, to dwóch z nich dodawało otuchy temu narodowi. I dobrze było, żeby ja i ty byśmy sobie nawzajem dodawali otuchy. Abyśmy nie szemrali, ile to razy upadliśmy, ale abyśmy mówili, że Bóg jest Bogiem, który dał nam się podnieść, abyśmy już nie upadali. I nie słuchajmy nigdy bzdur, że lud Boży jest ludem grzeszącym, słabym, niemrawym. Takiego ludu Bożego nie ma na tej ziemi. Lud Boży jest ludem zwycięskim, ludem niepokonanym. Każdy, który jest zapisany w Księdze Żywota, jest nie do pokonania dla diabła, ponieważ on jest zapisany w Księdze Żywota. I tam w Jezusie Chrystusie jest pełen odwagi, zwycięstwa. Jezus Chrystus ma staranie o nas, o swoje ciało. Każdego dnia nas posila i wzmacnia. Jego Duch jest tu obecny. Duch Chrystusowy jest tu obecny. Duch zwycięstwa nad diabłem, a nie duch porażki z diabłem. I my musimy widzieć właśnie, to jest tak piękne, widzieć każdego człowieka do uratowania. Do uratowania każdego człowieka. Chyba, że to już jest grzesznik, który popełnia grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ale jeżeli tego nie widzimy, to bądźmy gotowi nieść pomoc każdemu człowiekowi. Wchodźmy do tej ziemi obiecanej i cieszmy się i radujmy się. To jest ziemia, o której oni powiedzieli, że to jest naprawdę ziemia mlekiem, miodem płynąca. Pełna błogosławieństwa, pełna wspaniałych owoców. Nie bójmy się być i chodzić po tych żyznych łąkach, pastwiskach dla owiec przygotowanych. Ale bądźmy naprawdę szczęśliwi, że dane nam jest Boże Słowo. Rozkoszujmy się tym Słowem. Bądźmy właśnie takimi kimś, komu nigdy nie zabraknie słowa, aby powiedzieć o swoim Panu i aby się rozkoszować tym, co jest napisane w Biblii. To jest tyle wspaniałych prawd. Jakbyśmy wzięli słowo, które mogliśmy słuchać od początku, jak się zgromadzamy, to moglibyśmy być szczęśliwi, czym nas Bóg karmi i co nam daje Bóg, abyśmy nie zginęli. Jak nas wspaniale prowadzi, wyprowadza i przeprowadza przez te wszystkie zaułki kłamstw diabelskich, abyśmy nie zginęli i abyśmy mogli rozpoznawać prawdę. Bogu to zawdzięczamy i bądźmy Mu to wdzięczni za to, że słowo, które otrzymujemy od Boga, jest słowem prawdy. I przyjmujmy jako właśnie słowo, które Bóg chce, aby ono w nas wydawało plon. Zdecydowanie. Wspaniały plon. Nie bójmy się tego świata. Przestańmy jakoś w jakikolwiek sposób zahamowywać się. Otwórzmy się przed działaniem Ducha Świętego. I bądźmy szczęśliwi, że jesteśmy ludem wywołanym z tej ziemi. Ludem nabytym krwią Jezusa Chrystusa. To jest jak wolność. Wtedy człowiek przestaje zwracać uwagę na to, co inni o mnie pomyślą. Lecz najważniejsze staje się, co Bóg o mnie myśli. Ja tak zauważyłem, co tak ostatnio też do mnie dociera, już od dłuższego czasu, ostatnio coraz mocniej, że zgromadzenie, jeżeli jest przed Bogiem zgromadzeniem Bożym, to zgromadzenie jest nastawione na Boga, a nie na przypodobanie się sobie nawzajem. I to zgromadzenie jest gotowe, jeżeli Bóg zechce nawet siedzieć i 8 godzin, jeżeli jest taka możliwość, aby wielbić Boga i słuchać, co Bóg mówi do mnie. Nie wylicza czasu Bogu. Jeżeli jest inaczej, to znaczy, że nierozumiałe jest to, co jest dla nas najważniejsze dzisiaj na tej ziemi. I chwała Bogu, że nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Bóg nas nauczył słuchać słowa. I gdybyśmy na przykład teraz poszli i próbowali przez powiedzmy 2 godziny gdzieś na nabożeństwie mówić to, co mówimy, to nie wiem, co by się wydarzało w tamtym momencie, skoro powiedzmy jakieś nabożeństwo trwa 2 godziny i w nim jest zaplanowane i śpiewanie, i modlitwa, i słowo, i coś jeszcze tam. Nie zmieścilibyśmy się po prostu. I wielu nie potrafiło już by słuchać tego słowa. Popatrzmy, że Bóg uczył nas słuchać słowa. To jest bardzo piękne i dziękuję Bogu za to, że potrafimy słuchać, co Bóg mówi do nas. I zauważyłem, że to wydaje owoce w życiu, że Bóg zmienia nas, upodabnia do swego Syna, Jezusa Chrystusa. I tak w wspaniały sposób przydaje nam zawsze to, co jest potrzebne. Karmi nas tym, co jest potrzebne nam dzisiaj. A dzisiaj potrzebujemy odwagi. Potrzebujemy zobaczyć Jezusa takim, jakim On jest. Wielkim i wspaniałym Panem. Boga, jako Boga Wszechmogącego. Abyśmy się nie bali tego świata. Abyśmy się nie bali ponieść konsekwencji za to, żeśmy wyszli do Chrystusa. Abyśmy się nie bali tego i nie wstydzili naszego Pana. Musimy wyjść, nie oglądając się wstecz. Dopóki jakby człowiek ogląda się wstecz, to jeszcze tak za tym Egiptem i mówi, jakby się coś nie powiodło, to ja zawsze wrócę. Jakby się coś nie powiodło, to lepiej mieć tam jeszcze znajomości, bo jakbym wrócił i co wtedy? Człowiek, który zdecydował się pójść za Jezusem, już się nie ogląda na znajomości w tym świecie. Idzie za Panem, jest szczęśliwy. I co się wtedy dzieje? We wnętrzu Jego pojawia się jaki duch? Boży. Jest tam duch Boży. I dlatego o Kalebie i Jozue było powiedziane, że w nich jest inny duch niż w tych 10. Tam był duch Boży, duch zwycięski. Oni widzieli Boga takim, jakim jest. Oni nie dawali się oszukiwać swoim oczom, kiedy widzieli te warowne miasta, kiedy widzieli tych potężnych ludzi z rodu olbrzymów, kiedy widzieli tych wszystkich mieszkańców. oni widzieli Boga. Tak jak i widział Daniel, Dawid, Boga i nie bali się, czy wejść do jamy, czy ci młodzieńcy do pieca być wrzuconymi. Ale dlaczego to mogło się tak stać? Dlatego, że oni nie zostawili sobie ani jednej ścieżki, nawet najwęższej, aby wrócić. Oni wiedzieli, że wyszli do Boga. I dlatego w Hebrajczyków, jak czytaliśmy, to ci, którzy się cofają, nie podobają się Bogu. Widzimy, oni się cofnęli. Co się z nimi stało? Musieli zginąć. Musieli ponieść konsekwencje cofnięcia się. Chociaż widzieli tyle cudów, Bóg mówi, 10 razy doświadczali Boga i Bóg im pozwalał się doświadczać. Lecz teraz już nastąpił kres tych doświadczeń. I oni musieli ponieść konsekwencje za to, że nie posłuchali Boga. I kiedy Bóg im powiedział, wejdźcie i zdobędźcie tę ziemię, to oni powiedzieli, że nie zdobędą ich, ponieważ tam są wielkie miasta i wielcy ludzie. I oni mają dobre uzbrojenie. I wolą raczej wrócić do Egiptu. Aby ja i ty byśmy nigdy tego nie uczynili, bo to jest największą katastrofą. Zginiemy, jeżeli to zrobimy. Jeżeli wrócisz do tego świata, jeżeli, można powiedzieć, nie znajdziesz się cały w Jezusie Chrystusie, poniesiesz konsekwencje tego, że się tam nie znajdziesz. A jeżeli się tam znajdziesz, to będziesz szczęśliwy i nie będziesz już oglądał, czy ten świat akceptuje cię, czy nie. Będziesz szczęśliwy, że jesteś z Bogiem i że masz życie wieczne. To jest wszystko prawdą. To wszystko jest prawdą, to co się dzieje. I dlatego wiara jest przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, pewnością tego, czego się spodziewamy. To jest wiara, kiedy człowiek wychodzi i przestaje patrzeć cieleśnie, lecz szczęśliwie idzie do Boga. Tego człowieka już nie będziesz musiał mu mówić, przyjdź na zgromadzenie. Temu człowiekowi nie będziesz musiał mówić, zacznij się modlić. Temu człowiekowi nie będziesz musiał mówić, no pośpiewaj trochę Panu. On będzie cały oddany do dyspozycji Bogu i będzie szczęśliwy, modlił się, czytał Biblię, chodził na zgromadzenia, śpiewał Bogu pieśni i będziesz cały szczęśliwy, że może to czynić. Widzimy, tak wygląda człowiek, który poszedł za Panem. Człowiek, który jeszcze się waha, musisz mu mówić, no zrób to, zrób to, no zrób jedno, się jeszcze waha. On jeszcze się zastanawia, on jeszcze gdzieś zostawia sobie furtkę na ewentualność. On jeszcze nie poszedł całkiem. Nie oddał się całkiem do dyspozycji Bogu. I to jest bardzo niebezpieczne, takie przebywanie dla człowieka. W dwóch miejscach naraz nie można być. Gdybyśmy teraz rozważali postępowanie tego ludu, moglibyśmy powiedzieć, co za głupi naród. Przeszli przez Morze Czerwone, widzieli znaki i cuda w Egipcie, otrzymali to wszystko od Boga, co było im potrzebne. A teraz co? Widząc tak wielką chwałę Bożą, nie posłuchali Boga. A popatrzmy, co dzisiaj się dzieje. Ilu wychodzi i szemrze, i narzeka, i mówi, że człowiek nie może być taki, jak w Biblii jest napisane. Że człowiek nie może być taki, jak tu jest napisane. Nie może być święty. Nie może być czysty. Że człowiek nie może żyć bez grzechu. Że człowiek nie może miłować. I tak narzekają, że człowiek nie może i nie może. A jest napisane, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. A więc kogo słuchamy? Jeżeli będziemy słuchać tych szemrzących, nie mogę, nie potrafię, nie umiem i ty też nie będziesz umiał. Nikt tego nie umie. Nikt naprawdę nie wie. To jest tak wielka tajemnica. Kiedy będziesz słuchał tych bzdur, to po pewnym czasie powiesz, może to jest prawdą. Może to faktycznie wyjdę i tak samo w końcu powiem, wyszedłem i nie wiem, o co tu chodzi. Ale Bóg mówi, wyjdź i wiedz. Musisz wiedzieć, musisz być ludem wiedzącym, dlaczego wyszedłeś. Ludem zdecydowanym pójść za swoim Bogiem. I wielbić Go i czcić, i widzieć potęgę swego Boga, Jahwe. I potęgę Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, i potęgę Ducha Świętego. Ja widzę, że takie narzekanie często wpływa na ludzi ochotnego serca i kiedy się poddadzą takiemu narzekaniu, w pewnym momencie oni tak samo nie potrafią sobie poradzić. Widzą Boga wielkiego, a zarazem widzą, że nie ma efektów takich, jakich oni by chcieli widzieć. Ale to nie jest wina Boga. Prawda? To jest wina człowieka. Jezus kiedy wszedł do swych tych miejsc, gdzie się urodził, gdzie przebywał, to co oni czynili? Nie wierzyli je. I niewiele cudów tam mógł czynić, dlatego że byli niewierzącymi. A więc widzimy, jak bardzo wiele dzieje się złego z powodu człowieka, który idzie i narzeka i mówi: wyjść do Boga to jest wielkie utrapienie. Trzeba wiele rzeczy zostawić. Już nie mogę robić tego, co mi się podoba. On jeszcze nie wyszedł wcale do Boga. To jest cielesne jego utrapienie. Dlatego musimy wiedzieć, że w duchu wyjścia to jest wyjście w duchu Chrystusowym. Tak jak Jezus przyszedł i poszedł, tak my musimy przyjść do Boga i pójść naśladując naszego Pana. Jak możemy Go naśladować? Możemy powiedzieć w cudzysłowie, jako jest niemożliwe naśladować Chrystusa. Jest niemożliwe być jak Chrystus. Jest niemożliwe? Czy jest możliwe? A jeżeli możemy powiedzieć, że jest możliwe, aby człowiek wierzący naśladował Chrystusa, a nawet jest pewny, że człowiek wierzący będzie naśladował Jezusa Chrystusa, to znaczy, że ja i ty musimy naśladować Jezusa Chrystusa, jeżeli nasze wyjście jest prawidłowe. Musimy naśladować Jezusa Chrystusa, rozwijając się. Mówię zgodnie z wiarą, jaką w tym momencie mamy, ale nie wolno ci stać przed Jordanem i stale się zastanawiać, czy jeżeli przekroczę Jordan, to na pewno będę zwycięzcą. Bo wtedy nigdy go nie przekroczysz. Nie przekroczysz drogi swojej niewiary. Ale kiedy uwierzysz w Jezusa i przejdziesz przez tą, powiedzmy, rzekę, to zobaczysz, że jest tam zwycięstwo za zwycięstwem. Radość za radością. Szczęście za szczęściem. Doświadczenie Boga z tobą za doświadczeniem Boga z tobą. Jestem Bogu wdzięczny za to, że dał mi takie właśnie wyjście z Egiptu, poświadczone Jego znakami i cudami, ponieważ wiem, że kiedy człowiek wychodzi naprawdę do Boga, to Bóg pokazuje, jak wielki i potężny jest. I tak mocno ugruntowuje swoją pozycję w człowieku, że choćby się potknął, to ten człowiek powstanie, mając tak mocno ugruntowaną pozycję. Ale ja wiem, dlaczego tak się stało, ponieważ Bóg mnie wyprowadzając, wyprowadził mnie całkowicie. Ja nie zostawiłem sobie ani furteczki nawet, żeby wrócić do tego świata. A nawet nie zastanawiałem się nad powrotem, tylko szedłem z Bogiem i byłem szczęśliwy. Dlatego mogłem doznawać, jaki wspaniały jest Bóg. Nie zostawiałem sobie nic. A wiem, że kiedy przychodzi taki moment, że zaczynasz się zastanawiać i zostawiać sobie jeszcze jakieś wyjście, to wtedy rzeczywiście zaczynasz widzieć, że nie potrafisz sobie poradzić w chrześcijaństwie. Że chciałbyś coś dobrego uczynić, a nie możesz. Coś cię trzyma. A trzyma cię często wstyd, trzyma cię niewiara, trzyma cię twój brak ochotnego ducha, trzyma cię twoja cielesność. Możesz wyraźnie sobie powiedzieć, trzyma cię diabeł poprzez twoje ciało, poprzez te brak umartwienia w Jezusie Chrystusie. A więc co pozostaje? Uwierzyć i pójść. I już nie patrzeć na to, co z tyłu. Spojrzeć na Jezusa takim, jakim On jest. I być szczęśliwym i radosnym. I zobaczysz, jak ci wszystko zacznie się układać w twojej głowie, w twoim sercu, w twoim wnętrzu. I będziesz miał naprawdę ducha ochotnego, aby służyć Panu. I każdy z nas musi taki być. To nie jest prawdą, że możesz modlić się, śpiewać pieśni i żyć w swój sposób, grzesząc i prosząc Boga o przebaczenie, grzesząc i prosząc Boga o przebaczenie i tak codziennie grzesząc i prosząc Boga o przebaczenie i grzesząc i prosząc, grzesząc i prosząc. I że możesz tak żyć i oczekiwać przyjścia Jezusa Chrystusa. To jest nieprawda. Nie możesz 1000 razy przekraczać Jordanu. W to i z powrotem, w to i z powrotem, w to i z powrotem. Musisz wejść na te pańskie pastwiska i naprawdę żyć tam oddechem Ducha Świętego. Żyć tam powiewem Ducha Świętego. Żyć tam radością, że jesteś dzieckiem Bożym. Rozkoszować się, że jesteś własnością Pana Jezusa. I że On jest większy od tego, który jest w świecie. Przestać już oddawać chwałę diabłu, ale zacząć oddawać chwałę Jezusowi, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał. I który wstąpił do nieba i przyjdzie ponownie po nas. I kiedyś to niebo naprawdę się otworzy i wtedy wszyscy ujrzą Pana. I ci, którzy Go przebodli, nawet zobaczą Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy z Dziejów Apostolskich otworzyli 16 rozdział sobie. Zobaczmy tego człowieka, który był strażnikiem więziennym i co wspaniałe, popatrzmy też na tych dwóch braci, Pawła i Sylasa, jak zbierają te razy, które w rezultacie nie musieliby znosić. Obywatele rzymscy nie musieli być bici, nie mogli być nawet bici. Oni znieśli te razy, ponieważ Pan nie powiedział im, aby powiedzieli, że są Rzymianami, a wręcz wiedzieli, że muszą to przyjąć na siebie. Prowadzeni duchem, ludzie zawsze wiedzą, co mają przyjąć, a co nie mają przyjmować. Zawsze są pewni tego, co chce ich Pan od nich, ponieważ Duch Święty jest kimś, kto przekonuje nas o tym wszystkim. I widzimy, że kiedy byli w tym więzieniu zbici, zmaltretowani, wielbili Pana. Razem śpiewali Bogu pieśń, a wszyscy więźniowie słuchali ich. Nie śpiewali sobie tam po kryjomu, cichutko, cicho, żeby nas inni nie słyszeli, bo się wyda, żeśmy chrześcijanami. Śpiewali pieśń gorąco, odważnie do Pana. Wielbili swego Boga, a wszyscy ich słuchali. I co się stało? Wszystko się otworzyło. I ten strażnik więzienny, czytajmy 30 wiersz. I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Piękne przesłanie. Uwierz w tego Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Przejdź przez to miejsce, które Izrael kiedyś nie mógł przejść, i wejdź na tą pozycję, którą masz w Jezusie Chrystusie, a będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Został ochrzczony i radował się, i cieszył się zbawieniem, które miał. Ile czasu trwało? Ile czasu to trwało między uwierzeniem a jego wielką radością? Wszystko to się działo jednej nocy. Uwierzył, został ochrzczony i się cieszył i radował, że jest zbawiony. Rozkoszował się łaską Pana. Nie potrzebował wiele czasu. Nie potrzebował wielu przekonywań. Przekonało go to, co się stało. Tak, stało się dla niego dzisiaj zbawienne. On dzisiaj usłyszał i dzisiaj uwierzył i dzisiaj stał się dzieckiem Bożym i się radował z tego i wielbił Boga. Tak samo jak poganie, do których dotarło Słowo Boże, kiedy Paweł powiedział: oto Słowo jest posłane do was. A oni się cieszyli i radowali, a co czynili faryzeusze i inni? Spierali się o Słowa, a poganie się cieszyli, że są zbawieni i radowali się. I my mamy się też tak cieszyć i radować zbawieniem, które mamy w Jezusie Chrystusie. Mamy się rozkoszować tym zbawieniem. Przestać narzekać, jakie to wielkie utrapienia spotykają chrześcijan na tej ziemi, ale zacząć się cieszyć i radować, że jesteśmy chrześcijanami, zbawionymi ludźmi, wierzącymi w Jezusa Chrystusa, wyznaczonymi do wieczności z Bogiem, powołanymi po to, aby być wybranymi do bycia z Bogiem w wieczności, na zawsze. Rozkoszować się tą wielką, wspaniałą prawdą. Wielu może się spierać o słowa, wielu może mówić: o, to się na pewno nie uda. Święty? No któż może być tak święty jak Bóg? Któż może być taki? Ano może być chrześcijanin, ten, który jest w Jezusie Chrystusie. Musimy zobaczyć pozycję, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Tak samo jak Kaleb i Jozue widzieli zwycięstwo już na tych ziemiach, których jeszcze były wojska nieprzyjacielskie, olbrzymi, warowne miasta. Oni już widzieli zwycięstwo Pana nad tym wszystkim. My musimy zobaczyć zwycięstwo Jezusa nad diabłem, który jest przeciwnikiem, a mamy zwycięstwo nad nim przez co? Przez krew Chrystusową i przez świadectwo o Jezusie. Omawialiśmy sobie to kiedyś. A więc widzimy, że radość wynika ze zbawienia, które mamy w Jezusie Chrystusie. A radość daje to, że człowiek nabiera ducha ochotnego, aby iść i nieść pomoc innym. Aby nie zahamowywać się. Zahamowanie przychodzi wtedy, kiedy myślisz, takie myśli nękają ciebie i pójdziesz i co? I znowu się nie uda. Już masz pół zwycięstwa zabrane, jeżeli w to uwierzysz. A jeżeli wierzysz, że w Jezusie Chrystusie zwyciężysz, w Jezusie Chrystusie jest możliwość zaniesienia temu człowiekowi pomocy. Ja pamiętam, kiedyś przyszła taka niewiasta i była taka, powiedzmy, smutna, taka trudna jakby do Chrystusa. I poprosiła w pewnym momencie, nawet nie prosiła, myśmy prosili, że pomodlimy się za nią. Uklękła i po momencie modlitwy, kiedy wstała, byś nie poznał tej kobiety. Ona była szczęśliwa, cała, pełna radości. A trwało to tylko chwilkę. Krótko to trwało. Dlaczego? Ja pamiętam dlaczego. Bo modlitwę, którą myśmy wznieśli do Boga, to była modlitwa boju zwycięstwa. To nie była modlitwa, czy Bóg nas wysłucha. To była modlitwa
pragnienia przyniesienia pomocy tej kobiecie, która była w tym momencie smutna, aby mogła się rozradować w Bogu. I było zwycięstwo. I widzę, że zwycięstwo mamy wtedy, kiedy naprawdę przychodzimy do Boga z radością i ufnością, że otrzymamy to, o co prosimy. Nie dajemy się diabłu omotać zwątpieniem, zahamowaniem, lecz przychodzimy do Boga i wierzymy, że da nam to, o co prosimy. Jakub to powiedział już, że człowiek, który naprawdę się spodziewa to, o co otrzyma i chce nie po to, żeby powiedzmy to dla swojego dobra złożyć, lecz naprawdę w dziele Pana ten człowiek otrzyma to, o co prosi. I wspaniale jest właśnie widzieć, jak Bóg daje to, o co prosimy. I musimy wiedzieć, że w tym boju, jeżeli jesteśmy w Jezusie Chrystusie, jesteśmy zwycięzcami. Gdziekolwiek byśmy nie poszli, jesteśmy zwycięzcami. Ale jeżeli będziemy wątpić, jeżeli będziemy zastanawiać się, a co teraz inni powiedzą, to wtedy będzie ci trudno otworzyć się dla Pana. Będziesz kombinował coś. Ja wiem, że najprostszy sposób jest najłatwiejszy. Wszelkie takie sposoby, powiedzmy, takie mądre, wyszukane, z reguły spalają wszystko od razu. Popatrzmy, że dzisiaj wielu głoszących Ewangelię chce przygotować człowieka do Ewangelii, a więc stworzyć atmosferę piękną, atmosferę takiego zaakceptowania, takiego czegoś wspaniałego i popatrzmy, co się dzieje. Czy apostołowie stwarzali takie atmosfery? Oni mówili człowiekowi, nawróć się, a będziesz zbawiony. Ty i cały twój dom. Stwarzali mu możliwość, aby uwierzył w Jezusa, mówili mu o tym, który jest. Nie próbując upiększać tego w jakikolwiek sposób. Mówili to w prostych słowach, stwarzając człowiekowi możliwość uwierzenia. I się dzieci Boże rodzą dzisiaj na ziemi tak samo. Widzimy w różnych miejscach, w ciekawy sposób. Mało kiedy rodzą się w takich cieplarniach. Najczęściej rodzą się w boju modlitewnym. Najczęściej się rodzą tam, gdzie można powiedzieć, mało kto się spodziewa, że się urodzą. Najczęściej się rodzą ci, którzy, o których czasami moglibyśmy powiedzieć, ten się chyba nie urodzi. Urodzi się chyba tamten. Ale najczęściej rodzi się właśnie te takie trudne przypadki, te różne takie. I Bóg jest wspaniały i dzisiaj, bo On jest takim samym Bogiem. Bóg chce, aby zgromadzenia dzieci Bożych były zgromadzeniami pełnych ufności. Wiary, żeśmy się zgromadzili po to, żeby jeszcze bardziej przybliżyć się do Boga, jeszcze więcej od Niego otrzymać i jeszcze mocniejsi wyjść stąd, naprzeciw temu światu. Kiedy wychodzimy, pracujemy w różnych miejscach, doświadczamy, że w tych różnych miejscach są różne pozycje i mamy tam tak samo zwyciężać. Kiedy nie ma obok Ciebie brata czy siostry, kiedy jesteś powiedzmy sam, to jest tam Jezus Chrystus z Tobą, jest Duch Święty, który Cię napełnia. I jest to wspaniałe wiedzieć, że jesteśmy zwycięzcami pośród tego świata. Wierząc w Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy jeszcze z Ewangelii Marka, 16 rozdziału i 16 wiersza przeczytali. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Popatrzmy, co tu słowo kieruje do nas. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mamy uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Ochrzczeni, iść i naśladować swojego mistrza. To jest zbawienie, to jest życie wieczne. To jest coś, co Bóg daje każdemu z nas. Uwierz i ochrzcij się, a będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. I będziesz naśladował swego mistrza. To jest w tym wszystkim się to mieści. Mieści się tam czyste nowe myślenie, nowy sposób mówienia, nowy sposób wyrażania tego, co jest dla mnie najpiękniejsze, co jest w Jezusie Chrystusie. To mieści się nowy człowiek, całkowicie nowy człowiek. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Taka piękna Boża prawda. I jeżeli ona nam przyświeca, to jesteśmy tego pewni. Uwierzywszy, ochciwszy się, idziemy drogą Pana naszego Jezusa Chrystusa, drogą przetartą przez Niego, abyśmy zwyciężali. I nie mamy prawa bać się rzeczy tego świata, bo to jest wtedy zwątpienie. Siłę i moc naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mamy być pewni mocy naszego Pana. Doświadczyliśmy już wielu razy, kiedy nie byliśmy pewni, kim jest Jezus, ponosząc porażki, ponosząc doświadczenia bolesne, ale one były potrzebne, abyśmy doświadczyli, że nie na swoich siłach mamy polegać, lecz na Panu. I chwała Bogu za te doświadczenia. Dziękujmy Bogu za wszystko, prawda? Dziękuj i za te doświadczenia. Bo one są naprawdę pomocne wtedy, kiedy zobaczyłeś, że mimo, że Bóg ci mówił, nie idź tam, poszedłeś. I poniosłeś konsekwencje tego, że tam poszedłeś. A kiedy Bóg ci mówił, pójdź tam, a nie poszedłeś, też poniosłeś konsekwencje tego, że nie poszedłeś. I dobrze, że Bóg nie zostawia bez doświadczeń. Że pokazuje nam, jak wielki i potężny jest i że błogosławiony jest ten, który ufa swemu Bogu. Nie bój się być po stronie swego Pana. To jest najlepsze miejsce dla człowieka na tej ziemi. A będąc po stronie swego Pana, będziesz mógł zachęcać innych. Przyjdź do mojego Pana. Przyjdź do mojego Zbawiciela. Przyjdź do Jezusa Chrystusa, który jest Panem Panów i Królem Królów. Jest niezwyciężonym Panem. Jest tym, który pokonał diabła. Dlatego jest tak dobrze widzieć, że Jezus umarł za wszystkich ludzi. Abyśmy szli i zwyciężali. Pełni Boga. I my tak samo mamy to robić. Chciałbym, żebyśmy z Ewangelii, z pierwszego listu Jana, z drugiego rozdziału, słuchajmy, co Bóg mówi poprzez swoje słowo do nas. Drugi rozdział od 12 wiersza. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia nie jest Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją. Ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Widzimy, jak piękne słowo jest skierowane do dzieci Bożych. Pełniąc wolę Bożą, trwamy na wieki. Ale kim my jesteśmy? I dziećmi, ojcami, i młodzieńcami. I mamy zwycięstwo nad diabłem, ponieważ Słowo Boże mieszka w nas. Mamy zwycięstwo poprzez krew Chrystusową nad diabłem, ponieważ on został zwyciężony. Możesz się cieszyć i radować, że ten, który tobą poniewierał przez ten czas, dopóki nie uwierzyłeś w Jezusa, został zwyciężony przez Jezusa Chrystusa i nie musisz już się go słuchać. I nie musisz patrzeć na jego zwycięstwa nad ludźmi. Możesz patrzeć na zwycięstwo swego Pana. Możesz widzieć, jak ludzie wychodzą do Chrystusa, jak się rozkoszują Bożą prawdą. Przyjmij to poprzez uwierzenie w Jezusa Chrystusa. To jest prawda o chrześcijanach. To jest prawda o chrześcijaństwie. Innej prawdy nie ma. Chrześcijaństwo jest ludem zwycięskim. To nie jest lud utrapiony. Lud, który narzeka, szemrze. Lud, który mówi, że przecież nie można. Nie można za wiele wymagać od człowieka. To jest lud, który jest gotów uczynić wszystko, co jest wolą Ojca, ponieważ to jest piękne, że możemy wypełniać wolę Boga Ojca Wszechmogącego, tego, który jest, który był i który ma przyjść. Tego, który jest uwielbiany w niebie i na ziemi. Wolę Boga. Nareszcie możemy wypełniać z powrotem wolę tego, który nas stworzył. Nareszcie mogliśmy powrócić do Boga z powrotem. Nareszcie mogliśmy wrócić i zawołać Abba Ojcze. Nareszcie możemy wysławiać Tego, który jest dla nas wielką miłością i który obdarzył nas wszystkim w Jezusie Chrystusie. Nareszcie możemy podziwiać Boga, prowadzeni przez Ducha Świętego. Nareszcie możemy widzieć i słyszeć. A to jest piękne. A diabeł by Ci chciał nadal mówić, że nie widzisz, nie słyszysz, nie czujesz. Że to wszystko jest iluzją. Jeżeli uwierzysz diabłu, rzeczywiście stanie się to dla Ciebie iluzją. I sam sobą nie będziesz mógł poradzić. Byś chciał wierzyć, ale słuchając diabła stale będziesz miał niewiarę przed oczyma. Nie słuchaj już więcej diabła. Posłuchaj Boga. A Bóg mówi, kim jesteśmy w Jezusie. Jesteśmy
naprawdę zwycięzcami. I tak musimy chodzić, i tak musimy czynić i postępować, miłując Boga i bliźniego swego, jak siebie samego. Rozkoszować się życiem dzisiaj na ziemi, ale patrzeć na wieczność. To jest piękne, że tylko naprawdę radować się potrafią ci, którzy należą do Boga. Wszyscy, którzy są w tym świecie, ich radość jest ułudą. Jest kłamstwem. Bo kiedy gdzieś tam są, to wtedy inaczej wyglądają. Ale człowiek, który jest z Bogiem, gdziekolwiek jest, jest szczęśliwy, ponieważ Duch Święty go napełnia. Jesteśmy zwycięzcami. Jeszcze z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 4 i 5 wiersz. Czytajmy. Te słowa jako słowo do nas zwrócone. Nie jest to słowo tylko w Biblii, ale to słowo do nas powiedziane od Boga.
4 rozdział.
5 rozdział. 4 i 5 wiersz. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Uwierzenie w to, że Jezus jest Synem Bożym, daje mi i Tobie zwycięstwo nad światem. Dlaczego? Dlatego, że wyjdziesz do Pana. Uwierzenie, że Jezus jest Synem Bożym, powoduje wyjście do Pana. Już nie będziesz się trzymał tego świata, wyjdziesz do Pana. Jest napisane w liście do Hebrajczyków, jakbyśmy czytali, że my nie mamy już ołtarza tego, który, z którego karmi się, powiedzmy, ten świat. My mamy ołtarz, którym ofiarowany został jako baranek Jezus Chrystus. I tak jak Jezus wyszedł poza bramy miasta, tak i my mamy wyjść, aby znosić Jego pohańbienie, radując się, że dane nam jest od Boga, abyśmy dzisiaj, znosząc pohańbienie, radowali się wiecznością z Bogiem. Że dzisiaj jest to nam dane i wolność jest dana nam wszystkim w Jezusie. Abyśmy nie musieli mieć zahamowań, abyśmy byli zupełnie wolni, musimy przestać próbować się podobać temu światu. Przestać próbować szukać akceptacji tego świata, ale żyć dla Pana, dla Jezusa. I być szczęśliwymi każdego dnia, że jest to możliwe dla nas. Dziękować Bogu za tą możliwość i widzieć tą możliwość. I przełamywać te wszystkie diabelskie bariery, które próbuje postawić. Człowiek, który już nie zwraca uwagi na to, co ten świat o nim pomyśli, jest naprawdę wolny. Wolny, by czynić dobrze. Nie by lekceważyć sobie ludzi tego świata, ale by czynić dobrze, aby ich pozyskiwać dla Pana. I to jest piękne, że możesz być gotowy do czynienia dobra w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze z objawienia, z 12 rozdziału, cytowaliśmy sobie też te słowa wiele razy, ale naprawdę niech one żyją w nas każdego dnia, abyśmy byli pewni tego. I kiedy przyjdzie do Ciebie diabeł, to zwyciężaj go. Zwyciężaj go naprawdę. 12 rozdział, 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. A więc widzimy, że to jest zwycięstwo nasze, kiedy przestaniemy szamotać się między światem a Jezusem i jesteśmy pognębieni, zbici, zmaltretowani, ale to jest nasza wina, nie Boga. Kiedy jesteśmy tacy zbici i zmaltretowani, to jest to właśnie ten brak decyzji pójścia za Panem. Powoduje to, że się tak szamoczesz i raz do Pana, raz wstecz, raz do Pana, raz wstecz. Ale kiedy przestaniesz się szamotać, pójdziesz za Jezusem i będziesz szczęśliwy. I nie będziesz się już patrzył na to, co ten świat o Tobie pomyśli, że wyszedłeś do Chrystusa. Lecz będziesz szczęśliwy, że Jezus jest Twoim Panem. I nareszcie będziesz mógł naprawdę być sługą. Sługą dobrym. Naprawdę sługą dobrym. Sługą, który nie zostawia sobie jeszcze czegoś tam. Chciałem, żebyśmy z drugiego listu Tymoteusza, 1 rozdział i 7 wiersz, takie znane, często cytowane słowa, ale to są prawdziwe Boże słowa. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. I to jest Boża prawda. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Kiedy my jesteśmy naprawdę słabi, wtedy jesteśmy mocni. Wtedy jesteśmy mocni, pełni Ducha Świętego.
A więc widzimy, że Bóg dał nam ducha odwagi, mocy, miłości, powściągliwości. Nie jest to duch bojaźni. I tak jak Bóg kiedyś powiedział do Jeremiasza, oto idź i jakby głoś im moje słowo, ale pamiętaj, żebyś się ich nie bał. Oto ci damy moc burzenia i budowania, ale nie bój się ich, abym nie napełnił twoje serce bojaźnią. Widzimy, że musimy wyjść z wiarą w Jezusa Chrystusa. Wolni. Zostawić te diabelskie myśli, zostawić te diabelskie, kłamliwe słowa, że nie możesz, że nie jesteś jeszcze gotowy, że to inni potrafią, ale ty nie. Jeden duch jest, który napełnia Kościół Jezusa Chrystusa. Jednego ducha otrzymaliśmy. W jednym duchu mamy zmierzać do Pana. Każdy na miarę wiary, ale w jednym duchu. Musimy to wiedzieć. To nie jest tak, że powiedzmy wychodzi się 10 lat ze świata. Ze świata się wychodzi jednego dnia. Dzisiaj. I zaczynam iść ku Panu. A Bóg mnie kształci. Ale to dzisiaj musi nastąpić. Jeżeli ono nie nastąpi, to następny dzień znowu będzie odkładany, 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 a po pewnym czasie nauczysz się odkładać. Odkładać ten zdecydowane pójście za Panem. Te przestanie patrzenia na ten świat. Zaczęcie słuchać, co Bóg do mnie mówi, co Bóg ode mnie wymaga. Już nie żyję ja, lecz Chrystus. Jeżeli to ma być prawdą, to ja nie mogę dysponować sobą. O, ja dzisiaj sobie pójdę, powiedzmy, pooglądać jakiś film. Mnie tak on bardzo ciekawi. To rzeczywiście, idź sobie oglądać ten film. Ale w tym momencie zwycięstwo mija ciebie. To ty idziesz. Zostawiłeś Jezusa, poszedłeś swoją drogą. Ale jeżeli Jezus cię gdzieś posyła, jeżeli wiesz, że tak chce twój Pan, to idź i czyń to. To jest błogosławieństwo. A Bóg chce, abyśmy nieśli sobie pomoc, tak? Bóg chce, abyśmy sobie usługiwali nawzajem, tak? Bóg chce, abyśmy żyli dla Jego Syna, Jezusa Chrystusa, tak? To jest wolą Boga. A każdy, kto wypełnia wolę Boga, będzie z Bogiem, tak? Bóg chce, abyśmy umarli dla tego świata, żyli dla Pana, tak? To jest wolą Boga. Musimy wiedzieć, że kto nie wypełnia tej woli, nie będzie z Bogiem. Nie wolno nam się oszukiwać, nie wolno nam jakoś sobie próbować budować Boga jako Boga łaskawego, który i tak nam przebaczy, który i tak nam pozwoli wejść do tego miasta, które przygotował, na tej nowej ziemi pod nowym niebem. Nie liczmy na coś, co nie jest pewne w Jezusie Chrystusie. Musisz być pewien tego, kim jesteś. I czy słowo, które tutaj czytasz, jest słowem, które nie tylko czytasz, ale i wypełniasz, według którego żyjesz. I dlatego Bóg dał nam ducha swego, abyśmy mogli wypełniać Jego słowo. I dał nam wiarę w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli jako nowonarodzeni z wody i z ducha, jako nowe naczynia do dyspozycji Boga, aby On napełniawszy nas swoją wolą, swoim słowem, miał nas do swojej dyspozycji. Czy widzisz tę pozycję? Musisz ją zobaczyć. Ona jest w Jezusie Chrystusie. Dopóki nie zobaczysz tej pozycji, tu nie polega to na tym, że ty będziesz organizował coś sobie. Pozostaw to całkowicie Bogu. Bądź gotowy uczynić to, co On chce. Tak, jak On chce. I zauważyłem, że musisz być pełen gorliwości dla Pana. I kiedy będziesz widział, powiedzmy, kogoś, kto chce nazywać się chrześcijaninem, ale nie żyje według Bożej prawdy, to napomnij go, aby przestał udawać, aby mógł zobaczyć siebie, kim jest naprawdę. A kiedy widzisz człowieka potrzebującego pomocy, pomóż mu. Bądź tym dobrym w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, wśród których przebywasz. Bądź gotowy zawsze żyć według Ducha Pańskiego. To jest tak piękne, a to jest zawsze do dyspozycji Kościoła Jezusa Chrystusa. Za trudne? Zgadzam się. Zbyt trudne dla człowieka, cielesnego człowieka, ale możliwe dla człowieka, który umarł i ożył w Jezusie Chrystusie, który ma Ducha Chrystusowego w sobie. Wypełnienie każdego Bożego Słowa. I to jest piękne. Według tego Ducha nie będziesz się lękał zwyciężać. Jeżeli nawet 10 powie, tam jest strasznie, nie idźcie, to ty będziesz nadal mówił, tam warto pójść, tam jest Jezus, tam warto pójść, tam jest zwycięstwo, tam jest łaska. Chciałem, żebyśmy z listu do Hebrajczyków, z 10 rozdziału, to co niedawno też omawialiśmy w sobotę, czytaliśmy te słowa od 35 wiersza. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Bądźmy mocni i zdecydowani. Tak bardzo Bóg chce, abyśmy z Nim byli. Tak bardzo chce, aby każdy człowiek był z Bogiem. Dlatego Jezus umarł za każdego człowieka. Bóg kocha nas. Bóg nas miłuje swoją miłością, ponieważ Bóg jest miłością. Miłuje każdego człowieka na tej ziemi. Dlatego Jezus umarł za wszystkich. Miłuje ciebie i mnie. Stwórca tych wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i tego, co je napełnia, miłuje ciebie i mnie swoją wielką, Bożą miłością. I dlatego chcę, abyśmy byli z Nim. I bądźmy gotowi uczynić to, co jest Jego wolą, ponieważ Bóg wie najlepiej, co musi się z nami stać, abyśmy byli gotowi spotkać się z Nim. Nie cofajmy się. Nie patrzmy oczami niewiary. Nie patrzmy oczami zwątpienia. Nie układajmy sobie, jak to będziemy teraz zwyciężać te miejsca, powiedzmy teraz, jak to będziemy teraz zwycięsko głosić słowo. Oddajmy się do dyspozycji Bogu. Niech On się nami posługuje według swojej woli. Bóg najlepiej wszystko organizuje. Czasami będziesz miał zamknięte usta, czasami je otworzysz jako wolny człowiek i będziesz zawsze gotowy otworzyć je wtedy, kiedy zechce Bóg i zamknąć je wtedy, kiedy zechce Bóg. I to jest najpiękniejsze, bo jako wolny człowiek będziesz widział owoc twojej wolności, że inni też będą pragnąć tej wolności, że będą chcieli być w tym miejscu, gdzie ty jesteś. I zawsze będziesz mógł powiedzieć: mój Pan jest zwycięzcą. Nigdy nie będziesz mówił: o, uważaj, diabeł jest tak mocny. O, uważaj, na pewno zginiesz. O, uważaj, on cię tak będzie bił, będzie cię tarmosił po tej drodze. A nie powiesz, że w Jezusie Chrystusie jest piękna miłość, radość i pokój, zwycięstwo, błogosławieństwo, wieczność, nadzieja. Wszystko to, co piękne i wspaniałe jest w Jezusie Chrystusie. Cierpienia? One muszą też być. Ponieważ my jesteśmy jakby wydani na działanie tego świata, abyśmy na sobie samych poznali, jak ten świat podchodzi do Boga i do tych, którzy do Niego należą. Abyśmy sami na sobie poznali, jak ten świat jest ustosunkowany względem Boga. Abyśmy nie pragnęli być w tym świecie. Cierpienia są bardzo potrzebne tym, którzy wychodzą do Chrystusa. Cierpienia Egiptu były Izraelowi potrzebne, aby doświadczyli na sobie, że nie warto tam wracać. A widzimy, że mimo wszystko oni jednak chcieli tam wrócić. Dzisiaj człowiek, który idzie z Chrystusem, może widzieć, że ktoś się będzie po prostu z Niego śmiał, ale będzie widział też, jak ktoś zaczyna Go słuchać. Jak ktoś zaczyna podziwiać Jego Pana i będzie szczęśliwy. I nie będzie chciał już wracać do tego świata. W tym świecie nic Go nie będzie ciągnęło, ponieważ wszystko, co ma w Jezusie. Bądźmy takim ludem, widzącym naprawdę to, co mówi Bóg do nas. Jakby nie próbującymi dyskutować z Bogiem, czy na pewno, czy Bóg ma rację. To już diabeł mówił wcześniej. Nie mówmy tego. Mówmy na pewno. Nasz Bóg zawsze mówi prawdę. To Boże Słowo jest prawdą. Nigdy nie wątpmy w to, co mówi Bóg. I bądźmy zdecydowani uczynić tak, jak mówi Bóg. To jest piękne. Gdyby teraz tak myśmy mieli omawiać te pójście, to też dobrze było sobie przeczytać 11 rozdział Hebrajczyków, prawda? Na temat wiary znamy ten rozdział. Znamy go dosyć dobrze. Wiemy, że przez wiarę oni wszyscy doszli. Przez wiarę zwyciężyli. Przez wiarę nie poddali się działaniu diabelskiemu, działaniu ludzi tego świata, którzy byli przeciwko nim, ponieważ nie chcieli słuchać tego, co mówi Bóg. Przez wiarę pokonywali to wszystko, ponieważ widzieli to, co jest niewidzialne. I dzisiaj my tak samo mamy iść przez wiarę, pokonywać to wszystko i patrzeć na to, co niewidzialne, podziwiać to, co jest wieczne. Widzimy to o tych mężach Bożych jest tu napisane, tak jakby ten rozdział jest podany zaraz po tym, ale my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, ale jesteśmy z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. I zaraz jest napisany rozdział o mężach wiary, o tych, którzy przez wiarę zdobyli miasto Jerycho, przez wiarę przeszli Jordan, przez wiarę przeszli Morze Czerwone, przez wiarę pokonali te wszystkie narody i przez wiarę postępowali według tego, co mówi Bóg. A więc my dzisiaj tak samo mamy wierzyć. Przez wiarę iść w Jezusa Chrystusa. On jest naszym Panem. Jezus dzisiaj jest tutaj. Tak wspaniale jest radować się w Panu, że On jest dzisiaj tutaj. Ten Jezus, chociaż jest niewidoczny, On jest w nas. I czasami słyszysz głos brata czy siostry i możesz podziwiać głos swego Pana, który mówi do ciebie poprzez cząstkę swego ciała. Dzisiaj mówi do ciebie poprzez jakąś tam cząstkę swego ciała i zwraca jakby uwagę na to, kim On jest, jak wielki i potężny jest Jego zwycięstwo nad diabłem, jak piękna i wspaniała jest droga do Boga, ponieważ ona wiedzie przez ciało Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyśmy 13 rozdział Hebrajczyków od 5 do 8 wiersza przeczytali. Czytamy Nowy Testament, czas tego nowego przymierza. I patrzmy, jakie podobne słowa cały czas padają. Od 5 wiersza. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał, cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki.
Coś powiedzieć?
No.
Ja tak czytam to angielsko, ale tam jest powiedziane tak. Dlatego śmiało możemy powiedzieć, Pan jest moim pomocnikiem. Śmiało. Nie będę się bał. Cóż może człowiek uczynić mi?
Wspaniały jest Bóg i dzisiaj. I tak bardzo, bracia i siostry, nam jest potrzebne chodzenie z tym Bogiem dzisiaj, uwielbianie Boga dzisiaj, wysławianie Boga dzisiaj, radowanie się Bogiem dzisiaj, zwycięstwo dzisiaj, łaska dzisiaj, zwiastowanie dzisiaj. Wszystko dzisiaj jest tak nam bardzo potrzebne. I dzisiaj Bóg mówi, że to jest Jego dzień, który dał nam Bóg dzisiaj, abyśmy zakosztowali i abyśmy radośni byli z tego, że dzisiaj jest naszym dniem. Wczoraj było, jutro będzie, jeśli da nam Pan, ale dzisiaj jesteśmy na tej ziemi i dzisiaj musimy być gotowi trwać w zwycięstwie Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziesz patrzył wstecz na swoje porażki i będziesz je stale roztrząsał w sercu swoim, to nie będziesz widział dzisiaj. Ale jeżeli zobaczysz dzisiaj zwycięstwo w Jezusie, to powstaniesz. I w Słowie Bożym jest napisane, że kto ma takie omdlałe ręce, opadłe ręce, niech je podniesie, omdlałe kolana niech wyprostuje i niech idzie i naśladuje swego mistrza dzisiaj. To jest piękny dzień. I dobrze jest to zrobić, nie ociągając się, ponieważ tak jak prawda jest powiedziana i to jest biblijna prawda od Boga, jutro nie należy do nas. Jeśli da nam Pan, to tak.
Młodzież trzymał te ręce. Mi się też nie podtrzymywali. Tak. Odczułem to na sobie, że te ręce są takie momenty, że się same jakby podnoszą. Nie czuję żadnego wysiłku, jakby to się podtrzymywało.
Chwała Bogu, to jest właśnie to, co z Ducha Świętego wypływa. To jest pragnienie zwyciężania, to jest pragnienie właśnie tego, by docierać tam, gdzie inni powiedzieli, nie uda się. Wszyscy tam byli i ponieśli porażkę. być gotowym wierzyć w tego Jezusa, który jest zwycięskim Panem. I choćby czasami nawet oczy pokazywały, że nic się nie stało, to patrzysz po pewnym czasie zdziwiony, stało się. To jest prawda. Ale jest właśnie niedobrze pozwalać wątpiącym słowom zasiewać zwątpienie w swoim sercu.
Przeczytam definicję wiary z tej mojej Biblii. Wiara jest substancją rzeczy, których się spodziewamy. Więc pochodzi z tych substancji, z tych rzeczy, których się spodziewamy. Jest substancją niebiańską i oczywistością rzeczy niewidzialnych. Jest czymś oczywistym, czego nie widzimy. To według tej Biblii jest. A więc wiara pochodzi z nieba. Jest oczywistością rzeczy niewidzialnych.
Wspaniałe jest to. No. Także niech w naszych sercach, wnętrzach naszych pozostanie wizja Jezusa Chrystusa, ale zwycięskiego, niepokonanego. Jako tego, który przeszedł przez tą ziemię i okazał nam chwałę Ojca. Chwałę Boga niezwyciężonego. I abyśmy w tym duchu dzisiaj też my chodzili. Abyśmy mogli ludziom powiedzieć naprawdę, że Jezus Chrystus jest tym, który woła przyjść. Że Jezus Chrystus jest tym, który nie zostawi i nie porzuci. Że Jezus Chrystus jest tym, który daje wszystko, co jest potrzebne człowiekowi. A jeżeli człowiek tego nie bierze, to jest sam sobie winien za to, że nie bierze. Za to, że słucha diabła. Że nie znienawidził swego życia, aby umiłować to życie w Chrystusie. I tak Jezus jakby i dzisiaj mówi, znienawidź Egipt całym swoim sercem, abyś mógł zacząć miłować całym sercem Boga. Jeżeli cząstkę serca będziesz nadal składał w Egipcie, to Bóg nie napełni twojego serca. Ale kiedy zostawisz cały Egipt, to serce twoje będzie zupełnie do dyspozycji Boga, aby ono mogło być napełnione miłością i aby w nim mogło być wypisane prawo miłości. Miłości do Boga i do bliźniego. Aby Duch Święty mógł rozlać tą miłość w tobie. Musisz być tak jakby całkowicie odwrócony do świata tyłem, a do Boga twarzą. I patrzeć i podziwiać Jezusa. Rozkoszować się każdym Jego słowem. Czytając Biblię, słuchać, co Pan mówi do ciebie i do mnie. I być szczęśliwym, że dzisiaj jesteś zbawiony. I dzisiaj naprawdę jesteś żywym człowiekiem na tej ziemi. I pośród wielu umarłych możesz być tą wonnością życia, aby inni mogli zapragnąć przyjść do Pana. Amen.
Amen.